szukając Słowa Bożego, bardzo serdecznie witam w naszym studiu księdza doktora Marka Raszewskiego, moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wykładowcę Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie oraz wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Szczęść Boże!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy księże o wprowadzenie i za chwilę także odczytamy te fragmenty Pisma Świętego. Zachęcam, żeby już teraz sięgnąć z półki po Pismo Święte i za chwilę także podam, które teksty możemy otworzyć, przygotować sobie, tak by również śledzić ten tekst, który będzie czytany.
Po raz kolejny w życiu słyszymy dobrą nowinę o Jezusie, który jest dobrym pasterzem. Być może już tak przyzwyczailiśmy się do tego obrazu, że nas nie wzrusza, ani nawet nas nie dotyka. Obojętność jest najgorsza. Kiedy patrzymy na wydarzenia dziejące się w naszym świecie, w naszych środowiskach, gdzie człowiek jest do tego stopnia zagubiony, iż nie umie rozróżnić dobra od zła, trafną oceną tej sytuacji jest zdanie z Ewangelii przeznaczonej na najbliższą niedzielę. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. Ale to nie wszystko. Kiedy bowiem spojrzymy w nasze życie, gdy dokonamy takiego rachunku sumienia, kiedy brniemy w grzechu, kiedy wplątujemy się w zawiłe i niebezpieczne sytuacje, kiedy uważamy, że ja wiem wszystko najlepiej, kiedy trudności czy cierpienia okazują się za duże i za ciężkie do uniesienia i nie radzimy sobie z nimi, czyż trafną oceną nie byłoby stwierdzenie: jestem zabłąkaną owcą nie mającą pasterza. Dziś trzeba zdać sobie sprawę, że ja, ty, my potrzebujemy pasterza, bo bez niego gubimy się w swoim własnym życiu. Owca nie ma pasterza z dwóch względów. Nie ma pasterza, to znaczy nikt nie chce się ową owcą zająć. Owca nie chce pasterza, bo na przykład chce być całkowicie wolna w swoich decyzjach. W chwilach życiowego zagubienia, roztargnienia, wyciszmy nasze serca i umysły. Wsłuchajmy się w cichy i pokorny głos Boga, który do nas przemawia poprzez usta starotestamentalnego psalmisty. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Bóg jawi się dziś przed nami jako dobry pasterz, który troskliwie opiekuje się swoją owczarnią. Niegdyś lud Starego Przymierza prowadził poprzez bezdroża historii. Dziś prowadzi swój Kościół i najbardziej gromadzi go na Eucharystii. Pan mówi, po hebrajskie ko amar Adonai, tak rozpoczyna się i kończy liturgia zbliżającej się niedzieli. Tak rozpoczyna się i kończy życie każdego człowieka. Mamy dziś okazję przyjrzeć się, w jaki sposób słuchamy głosu Boga i bardziej się do Niego, na Niego uwrażliwić. Na ile pozwalamy, aby głos Boga przeniknął nasze serca, na ile jesteśmy gotowi, by za Nim pójść. Każdego dnia mojego życia Pan mówi do mnie, Pan mówi o mnie, Pan mówi przeze mnie. Czy to dostrzegam?
Otwórzmy Pismo Święte na księdze proroka Jeremiasza, 23 rozdział, wersy od 1 do 6. Księga proroka Jeremiasza, 23 rozdział, wersy od 1 do 6. Pan mówi: biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. Dlatego to mówi Bóg Izraela o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią. Oto ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków. Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli, i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.
Słowo Boże z księgi proroka Jeremiasza to szczególna obietnica dotycząca pasterza dla trzody Izraela, która się rozproszyła podczas niewoli babilońskiej. Ci, którzy byli odpowiedzialni za owce, władcy Izraela, woleli wchodzić w niejasne układy militarno-polityczne, zamiast całkowicie zaufać dobremu Bogu. Konsekwencją jest rozproszenie ludu wybranego. Mamy tu do czynienia z pierwszą sytuacją. Nikt nie chce zająć się owcą. Potrzebna jest interwencja samego Boga w historię i dzieje ludu wybranego. To Bóg najlepiej wie, czego owce, czego jego lud, jego szczególna własność potrzebuje. Bóg poprzez usta Jeremiasza zapowiada wyrzucenie i zgładzenie pasterzy prowadzących do zguby i ustanowienie nowych pasterzy, którzy zatroszczą się o owce. I nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. Proroctwo Jeremiasza spełnia się tak naprawdę całkowicie w historii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Temat o Bogu pasterzu, a więc o Mesjaszu pasterzu, tak bardzo drogi księgom Starego Testamentu, często powraca w liturgii. Ojciec Święty Benedykt XVI często do niego powraca w czasie środowych audiencji. Liturgia posługuje się chętnie zdaniami proroków jako wstępem do rozdziałów Ewangelii związanych z tym tematem. Tak było również i jest w tradycji rabinicznej, w judaizmie, w liturgii synagogalnej, że teksty Tory, czy teksty Pięcioksięgu, te najważniejsze, są komentowane tak zwaną toseftą, czyli cytatami z Neviim, czyli z proroków. Ale wracajmy do głównego tematu. Bóg poprzez usta Jeremiasza gani postępowanie złych pasterzy. Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. Pasterze, zamiast gromadzić owce, lud Boży, rozproszyli je. Hebrajski attem ha pikotem et coni. Wy moją trzodę rozproszyliście. Tak to mamy w tekście oryginalnym. Zamiast strzec ich, doprowadzili do zguby. Hebrajskie pekattem od tam. Nie zatroszczyliście się. Dlatego Bóg ich ukaże. Prorok kreśli tu obraz sądnego dnia. Yom Yomim, czyli dzień dni, albo Yom Adonai, dzień Pana. Po takiej sytuacji to sam Bóg zatroszczy się o resztę swego stada. Et sherit coni. I powierzy tę resztę godniejszym pasterzom. A nawet wzbudzi w potomstwie Dawida w dalekiej przyszłości odrośl sprawiedliwą Netzer Tzedik. Odrośl sprawiedliwą, czyli Mesjasza, króla pasterza. Pod którego rządami rozproszone owce Izraela zostaną wreszcie zgromadzone i zaznają bezpieczeństwa, sprawiedliwości i prawdziwego wewnętrznego pokoju. Psalm responsoryjny, rozwinięty niczym zwój i odczytany oczami chrześcijanina, kreśli właśnie postać Jezusa, dobrego pasterza, i wyraża radość wiernych, znajdujących w Nim wszelkie dobro. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Psalm 23, werset 1. To On opiekuje się troskliwie swoją trzodą, broni jej przed niebezpieczeństwami. Karmi u stołu bogato zastawionego swoim słowem, ciałem i krwią. Perykopa ewangelijna, którą niebawem skomentujemy, przedstawia w streszczeniu działalność Jezusa jako pasterza, troszczącego się o swoje owce. Pierwsze kroki Jezusa skierowane są do apostołów. Te troski obejmują apostołów, tę wybraną cząstkę Jego trzody. To Jezus zgromadził wokół siebie po trudach swoich apostołów. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. I tutaj jawi się Jezus jako ten, który jest zapowiadanym przez proroka Jeremiasza dobrym pasterzem.
Otwórzmy Księgę Pisma Świętego na liście świętego Pawła Apostoła do Efezjan. List świętego Pawła Apostoła do Efezjan, drugi rozdział, wersy od 13 do 18. Drugi rozdział listu do Efezjan, wersy od 13 do 18. Bracia, teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój i aby tak jednych jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca.
Aby głębiej zrozumieć prezentowane Fragment listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Należy pamiętać, że cały list do Efezjan uznany jest przez wielu egzegetów za traktat teologiczny o nadprzyrodzonej jedności Kościoła i obecnego w tym Kościele Chrystusa. Jest to synteza myśli teologicznej świętego Pawła, chcącego się podzielić z nieznanymi sobie wiernymi pochodzenia greckiego swoim doświadczeniem i wewnętrznym, duchowym. O tym, że niezgłębione jest bogactwo Chrystusa. Tak więc drugie czytanie z listu do Efezjan uzupełnia temat pierwszego czytania. Temat Boga Pasterza. Obrazem powszechnego zbawienia, jakiego dokonał sam Chrystus. To Chrystus pociągnął do siebie owce dalekie, czyli pogan, jednocząc je w jedną trzodę z owcami Izraela, bliższymi mu, bo już należały do ludu Bożego. I z tych dwóch ludów, pogan i Żydów, Greków i Żydów, uczynił jeden, by pojednać z Bogiem jednych, jak i drugich przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. Istotnie przez śmierć Jezusa wszyscy ludzie stali się dla siebie braćmi oraz dziećmi Ojca Niebieskiego. Tak więc przez Niego wszyscy, jedni i drudzy, w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Jeden pasterz i jeden ojciec, jedna trzoda i jedna owczarnia. Oto owoc życia, które Jezus ofiarował za swoje owce. Jedną z największych tajemnic w misterium nieprawości są źródła, z których wypływa nienawiść, złość, wrogość jednych ludzi wobec drugich. Jest ich wiele. Najczęściej spotykane to doświadczenia krzywdy. Ból potrafi wypełnić serca wrogością do tego, kto je rani. Innym źródłem jest strach, zagrożenie. Lęk może prowadzić do nienawiści tego, kogo się człowiek boi. Bywa, że postawę niechęci rodzi zawiedzione zaufanie, które rosnąc zamienia się w prawdziwą nienawiść. Można to obserwować w wielu małżeństwach zawieranych w imię gorącej wzajemnej miłości, a po kilku latach płonących równie gorącą wzajemną nienawiścią. Dziś w śledzeniu źródeł wrogości pomaga genetyka. Okazuje się, że agresywność może być przekazywana drogą dziedziczenia. Szereg danych podaje psychologia prenatalna, czyli wiedza całkowicie zajmująca się psychicznym rozwojem dziecka w łonie matki. Można również wpływać na agresję, ale to wszystko i tak nie jest w stanie wytłumaczyć istnienia tak licznych źródeł wrogości, które istnieją w dzisiejszym świecie, a tym bardziej nie jest w stanie w żaden sposób tej wrogości usprawiedliwić. Wrogość możemy obserwować na każdym kroku. Czasami jej wybuchy przypominają eksplozję wulkanu. Skutki jej również mogą mieć wymiary kataklizmu. Jest wśród dzieci i młodzieży ta wrogość w zakładach pracy, rani ludzi na ulicy, w pociągu, w autobusie, na stadionie, czy nawet w drodze z kościoła. Występuje jako straszna siła w konfliktach politycznych, narodowościowych i religijnych. Ludzkie serce jest szczególnie podatne na iskry wrogości. Czasem wystarczy kilka zdań, które w ciągu minuty zapalają ogień nienawiści, a jego ugaszenie wymaga miesięcy, a nawet wielu lat. Praktyka dowodzi, że pełne wygaszenie nienawiści jest rzeczą bardzo trudną i rzadko się udaje. Z reguły ogień wrogości przygasa, tli się jednak pod grubą warstwą popiołu i wystarczy niewielki podmuch wichru, jakieś podrażnienie, by pożar wybuchnął ponownie i to ze zdwojoną siłą. Jezus Chrystus, sługa Boga, przyszedł na ziemię jak mówi list do Efezjan, by przeciwstawić się wrogości, by ją ugasić. Nie zalał jej jednak drogą potopu. Postanowił natomiast usunąć powody wrogości, przekonać ludzi myślących, iż tysiąc razy bardziej twórczą i godną człowieka jest budowa wzajemnego zrozumienia, szacunku i miłości niż podsycanie wrogości, tak jak to było między Grekami i Żydami. Jezus niósł ludziom pokój wewnętrzny, budził równocześnie sprzeciw swoim nauczaniem i w krótkim czasie Jezus został ujęty w żelazne kleszcze podających sobie ręce jego wrogów. Jezus zostaje zamordowany przy ścisłej współpracy wrogo do siebie nastawionych Żydów i Rzymian. Ginie zaś głównie za to, że traktował jednych i drugich jak braci. Został zamordowany przez Żydów i Rzymian przy rozbieraniu muru wrogości dzielącego jednych i drugich. Bo ani Żydzi, ani Rzymiani nie chcieli traktować się wzajemnie jako bracia. Święty Paweł, apostoł, który początkowo był zagorzałym zwolennikiem nacjonalistycznego podejścia i z tej racji prześladował chrześcijan pochodzenia żydowskiego, przechodzących na drogę uniwersalizmu zbawczego, czyli na chrześcijaństwo, czyli traktowania wszystkich ludzi jako dzieci jednego ojca, święty Paweł po nawróceniu, sam traktowany jako zdrajca interesów narodowych, tłumaczy wspólnocie Kościoła w Efezie, że jedyną drogą do zjednoczenia ludzi w jedną rodzinę jest spotkanie w Chrystusie. On bowiem jest naszym pokojem, mówi apostoł. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, czyli wrogość. Uczynił to poprzez objawienie pełnej miłości nieprzyjaciół, gdy w chwili ukrzyżowania modlił się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Modlił się wówczas za przywódców swego narodu i za Rzymian, którzy go przybili do krzyża. Dostrzegł to apostoł Paweł, gdy powiedział, aby tak jak jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. W sobie zadawszy śmierć wrogości. Wytyczył tym samym drogę do przezwyciężenia wrogości na ziemi. Odtąd wiedzie ona przez serce każdego mądrego człowieka, który, zdobywając się na miłość nieprzyjaciół, w sobie zadaje śmierć wrogości, walczy z nią.
Ewangelia według świętego Marka, rozdział 6, wersy od 30 do 34. Otwórzmy na tej księdze Pisma Świętego Nowego Testamentu. Ewangelia Marka, 6 rozdział, wersy od 30 do 34. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać.
Skuteczne apostolstwo jest niemożliwe bez tych chwil wytchnienia obok mistrza, przeznaczonych nie tylko dla nabrania sił fizycznych, lecz także dla duchowych. Bez chwil modlitwy wewnętrznego słuchania, by pogłębić słowo Pana i wyrazić je coraz lepszym własnym życiem. Z kolei Ewangelia przedstawia ożywioną działalność Jezusa dla ludu, który ciśnie się wokół, nie zostawiając Panu nawet chwili wytchnienia. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. A kiedy Pan z 12 apostołami wypływa łodzią, by szukać trochę samotności, lud śpieszy za nim, wyprzedza go nawet. Tak, że kiedy wychodzą z łodzi, tłum na nowo go otacza. Na ten widok, zaznacza to święty Marek, ewangelista, ulitował się nad nimi, czyli apostołami. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Jezus, zapominając całkowicie o sobie, oddaje się cały na usługi trzody, na usługi swojej owczarni, którą Ojciec mu powierzył, aby ją teraz pouczał, a później na krzyżu ją zbawił. Jezus jest dobrym pasterzem, który daje życie za swoje owce i poucza swoich zastępców, apostołów, aby czynili podobnie. Aczkolwiek tylko biskupi i kapłani są urzędowymi pasterzami ludu Bożego. To w znaczeniu skromniejszym i pośrednim uczestniczą w takim urzędzie również wszyscy, którzy zajmują odpowiedzialne miejsce w rodzinie, jako rodzice, w szkole, jako nauczyciele, czy w społeczeństwie, jako rządzący. Aby wypełnić swoje zadanie, wszyscy powinni zwrócić swój wzrok na Chrystusa, tego wzoru dobrego pasterza, aby na nim się wzorować, na niego się wpatrywać, jego kontemplować. Jezus mówi: i wypocznijcie nieco. Jest to bezpośrednia kontynuacja relacji z ostatniej perykopy ewangelijnej, z ostatniej niedzieli o rozesłaniu i działalności misyjnej apostołów. W tę niedzielę apostołowie wracają i dzielą się z Jezusem swoimi doświadczeniami. Jest to dla Kościoła kolejna lekcja i porcja wskazówek do zaadoptowania i wykorzystania we współczesnym duszpasterstwie. Spróbujmy się im przyjrzeć głębiej. Pierwszą rzeczą, którą uczynili uczniowie po powrocie z pracy, kiedy analizujemy dokładnie tekst Ewangelii, było przyjście do Jezusa i podzielenie się swoją radością i refleksjami. Wszystko, co czyni Kościół, musi być ściśle odniesione do Chrystusa. A jednak w nawale zajęć takich duszpasterskich kapłanom bardzo zagraża oderwanie się i zapomnienie o Bogu. Sprowadzenie duszpasterza tylko do socjotechniki i oddziaływania czysto społecznego i zewnętrznego. Na krótką metę przynosi to pewne zewnętrzne rezultaty, ale są one dość powierzchowne. Dotyczą na ogół różnych aspektów życia doczesnego, a nie istoty, czyli zbawienia. Wtedy Kościół jako wspólnota, jako owczarnia, prowadzona przez tego jednego pasterza, odchodzi od swojej głównej misji, jaką jest realizowanie zbawczego działania Jezusa w świecie. Dlatego spotkanie i przebywanie z Jezusem, tak jak to czynili apostołowie z omawianej perykopy ewangelijnej, czyli to, co określamy ogólnym mianem modlitwy, tej intymnej, indywidualnej rozmowy z Bogiem, należy do istoty duszpasterstwa na równi z ewangelizacją, katechezą czy sprawowaniem świętych sakramentów. Ksiądz powinien dzielić się z Jezusem troskami parafii. Powinien temu Jezusowi o wszystkim mówić, pytać Go o zdanie, słuchać Jego wskazówek, czy choćby skarżyć się swoimi trudnościami i niepowodzeniami, tak jak to zapewne czynili utrudzeni apostołowie z dzisiejszej Ewangelii. Jezus to rozumie i zaradzi. Jezus rozumie także, że człowiek potrzebuje odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków, nawet najbardziej szczytnych i szlachetnych. Być gorliwym i odpowiedzialnym w pracy duszpasterskiej, w ogóle w pracy, to wcale nie znaczy zapracować się na śmierć. Praca musi być dobrze zorganizowana, a odpoczynek i nabranie sił to jeden z istotnych jej elementów, który jednak często skłonni jesteśmy lekceważyć. Ksiądz, ale także dyrektor, nauczyciel, biznesmen, robotnik, który nie potrafi wykorzystać swojego urlopu, który po obiedzie nie ma czasu na relaks i pracuje jeszcze do późna w nocy, zaniedbuje w ten sposób swoje obowiązki zawodowe. Pracy nie mierzy się miarą zmęczenia, lecz miarą jej efektów. A psalm 127 mówi wyraźnie: chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swoich umiłowanych. Nie jest to zachęta do bezczynności, lecz wezwanie do tego, by owoce pracy powierzyć Bogu. A to w dalszym rzędzie oznacza zorganizowanie pracy według Bożych zasad, czyli mądrze i sensownie. Boża logistyka, możemy powiedzieć. Dobra i wydajna organizacja pracy jest jednym z przywilejów wiary i prawdziwej pobożności. Pan Bóg nie lubi bałaganu. Jednakże pomimo zaszczytnych chęci i dobrej organizacji mogą się nieraz pojawić sytuacje wyjątkowe. Nie należy z nich robić reguły, ale gdy się pojawią, trzeba je podjąć. Właśnie to przytrafiło się Jezusowi i Jego uczniom. Czas zaplanowany na odpoczynek trzeba było poświęcić na dalszy ciąg pracy ewangelizacyjnej. Tłumy poszły za Jezusem i apostołami, mimo że ci odpłynęli. Cóż, nieraz tak bywa. Ale tym bardziej powinno to nas mobilizować do przemyślanych i zaplanowanych działań, gdyż tylko one mogą być systematycznie rozładować i zapobiegać podobnym sytuacjom. Wydarzenie z prezentowanej Ewangelii nasuwa też pewne uzupełnienie i korektę wniosku sprzed tygodnia, że nie należy tracić czasu na bezowocne głoszenie Ewangelii tym, którzy nie chcą jej przyjąć. Otóż zanim postawi się nad kimś krzyżyk przysłowiowy, trzeba dużo cierpliwości i wysiłku podejmowanego nawet wbrew nadziei. Ludzie są nieraz bardzo biedni i zagubieni, najczęściej z własnej winy. Zanim potrafią zrozumieć i przyjąć Ewangelię, trzeba nieraz pokonać wiele uprzedzeń i niechęci, trzeba dużo wytrwałości i przebaczenia. Tylko miłość potrafi do tego uzdolnić. I tylko miłość potrafi przezwyciężyć takie przeszkody. Chrystus takiej miłości nas uczy. Troska o odpoczynek to bardzo ważny temat związany z życiem codziennym i duchowym człowieka. Jednym z najprostszych sprawdzianów prawdziwej miłości jest troska o odpoczynek osoby kochanej. Jak długo mąż dostrzega zmęczenie żony, Jak długo interesuje się jej samopoczuciem, tak długo autentycznie kocha. Z chwilą, gdy zabraknie zainteresowania jej zmęczeniem, mamy znak niezawodny, że jego miłość obumiera. Rzecz jasna, nie chodzi tu jedynie o pytanie, jak się czujesz, kochanie, choć i ono jest ważne. Ten, kto kocha, intuicyjnie wyczuwa, tak jak Jezus, na jakim zapasie sił podejmuje trud dnia lub kończy jego ukochana osoba. Istota zaś tego zainteresowania polega na tym, że natychmiast spieszy z pomocą i gotów jest zorganizować godziny wytchnienia. Bywa, że trzeba to czynić kosztem własnego czasu, własnych sił, ale zawsze jest to czyn radosny, czyn prawdziwej miłości. Chrystus objawia nam miłość zatroskaną o odpoczynek swoich uczniów, apostołów, gdy w dniach szczególnego zmęczenia wzywa: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Biblijne znaczenie pustyni wyraża głębie odejścia od tego świata, a zwrócenie się ku Bogu. W osamotnieniu, znaczy zostawienie spraw ludzkich i oddanie się modlitwie, medytacji. Tym jest pustynia. Wyczerpanych ilością ludzi, którzy przychodzili do nich, także nawet na posiłek nie mieli czasu, Jezus zabiera i udaje się, Jezus zabiera apostołów spośród tych ludzi i zabiera ich na miejsce pustynne osobno. Szkoda, że to wezwanie naszego Zbawiciela nie zostało w chrześcijaństwie pełniej odczytane i nie nadano mu tej rangi, jaką winno posiadać. Pamiętajmy, że odpoczynek jest formą wybawienia człowieka. Jezus jako Zbawiciel, jako ten, który wybawia, troszczy się o regenerację sił swoich uczniów. Do dnia dzisiejszego nie dowartościowano słów Syna Bożego wzywających do odpoczynku. On jako Syn Boży z własnego doświadczenia wiedział, jak ważny w naszej ludzkiej egzystencji jest odpoczynek. W ewangelicznej szkole, w szkole chodzenia za Jezusem, opanowanie sztuki mądrego odpoczynku musi być zaprogramowane. Praktyka wskazuje na to, że jest to jedna z tych umiejętności, którą u Pana Boga, jako naszego profesora, trudno zaliczyć na bardzo dobre. Znacznie łatwiej przychodzi opanowanie solidności w pracy, a nawet sztuki dobrej modlitwy, niż mądrego odpoczynku. Nie spotkałem jeszcze ani jednej dobrej książki, która uczyłaby odpoczynku w duchu Ewangelii. Rzecz to dziwna, gdyż tomy instrukcji dotyczących podejścia do pracy czy doskonalenia modlitwy można układać w całe biblioteki, a nawet prostych wskazówek pomagających w wychowaniu do odpoczynku nie ma prawie w ogóle. Umiejętność odpoczywania i organizowania odpoczynku dla innych stanowi istotny element miłości bliźniego. To zmęczenie rzutuje bezpośrednio na odniesienie do innych. Znacznie łatwiej zachować spokój w sytuacjach trudnych, gdy człowiek dysponuje świeżymi siłami, niż wówczas, gdy pada ze zmęczenia. To prawdziwa miłość wzywa do troski o własny odpoczynek, byśmy mogli być dla ludzi dobrzy i troskliwi o ich odpoczynek, by oni mogli być dobrzy dla innych. Najgroźniejszym przeciwnikiem odpoczynku we współczesnym świecie jest przeliczanie godzin oddechu na pieniądze, jakie w tym czasie można zarabiać. Jest to spojrzenie bardzo krótkowzroczne. Mądry odpoczynek ma wielki wpływ nie tylko na odniesienie do innych ludzi, lecz również na wydajność pracy. Opłaca się zatem zarówno z punktu widzenia dobrej atmosfery między ludźmi, jak i z punktu widzenia ekonomicznego. Warto się o tym przekonać. Aby refleksja nad wypoczynkiem nie była tylko słowem, spróbujmy w najbliższych dniach dla swoich bliskich zorganizować chwilę odpoczynku w tym ewangelicznym wydaniu. Niech to będzie forma oddechu, którą oni sami najbardziej lubią. On, Zbawiciel, poruszony litością, sam troszczy się o owce. Troszczy się o nas, o owce, które nie chcą pasterza. Tak jak nauczał tłum, tak dziś chce Ciebie nauczać. Ale może mówisz, już to słyszałem. Tak jak nakarmił tłum, tak dziś chce Ciebie karmić, ale może mówisz, nie odczuwam takiej potrzeby. Tak jak leczył chorych, tak dziś chce Ciebie uzdrowić, ale może mówisz, nie chcę. Jezus, dobry pasterz, który ma owce, szukając Go z wielką tęsknotą oraz owce, które giną, gdyż Go odrzucają. Zbawiciel, który jednoczy ludzkość przez swoją krew, dobry pasterz, który burzy wrogość, Jezus, który jest naszym pokojem, zadał w sobie śmierć wrogości. Z miłości i z litości do mnie, do Ciebie, byś się już więcej nie błąkał. Byś był wypoczęty, zajęty Nim w Jego owczarni. Pan jest moim pasterzem. To nie tylko slogan, często pojawiający się w kościelnych tekstach, ale to jest prawda, którą trzeba przeżyć, by się nie zagubić, by nie pogmatwać sobie życia. I może gdy dziś jest Ci ciężko, kiedy zamartwiasz się problemami, kiedy piętrzą się przed Tobą trudności, możesz jako owca mająca dobrego pasterza, prawdziwego pasterza, niezwykłego człowieka, wołać: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, chociaż może trudno uwierzyć. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć od hałasu tego świata i mnie samego. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Nawet wtedy, kiedy wszyscy odwracają się ode mnie. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Ja, owca.
Zapraszamy już do rozmów po tych rozważaniach, które wygłosił ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Przypomnę zatem numery telefonów do naszego studia: 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 lub 66 dla słuchaczy z zagranicy, a dla tych, którzy są w sieci telefonii w rodzinie, numery 720 100 100 i 720 100 200 dla użytkowników tej sieci w rodzinie. Numery te są bezpłatne.
Pan mym pasterzem Pan jest mym pasterzem, nie brak mi niczego. Na pastwiskach mnie pasie, nad spokojne wody mnie prowadzi, gdzie odpocząć mogę. Pan orzeźwia duszę moją, po właściwych ścieżkach wiedzie, choćbym szedł doliną ciemną, zła się nigdy nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Panie mój.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Wrocławia, bardzo dziękuję za tą katechezę. Była ona mi bardzo bliska, dlatego postanowiłam zadzwonić. Jak zaczynała się godzina biblijna, to było takie słowo w bardzo młodzieżowym rytmie: Panie, naucz mnie żyć Ewangelią. I rzeczywiście udało mi się modlić z tymi młodymi ludźmi tymi właśnie słowami. I słowo, które przyszło, jest dla mnie naprawdę odpowiedzią na wszystkie moje wątpliwości, bo jestem teraz po operacji już od dłuższego czasu. Nie mogę brać takiego czynnego udziału w życiu ani zawodowym, ani rodzinnym. I powiem, że się bardzo martwiłam, że trochę moi pracownicy są bez pasterza. Moja rodzina bez pasterza i nie mogę pojechać z nimi na wakacje. I tu usłyszałam, i ten czas taki leżenia w tym łóżku nie wydawał mi się czasem błogosławionym. A dzisiaj słyszę, jak Pan Bóg do mnie mówi, żebym ten czas po prostu przyjęła, że to jest czas pustynny, osobno i że żebym się przestała martwić, dlatego że On zajmie się tymi wszystkimi ludźmi, którzy potrzebują mojej opieki, że oni nie zostaną sami, że On będzie z moją rodziną, będzie z moimi pracownikami, żebym ja po prostu przyjęła ten czas. No i to słowo jest takie pełne nadziei i radości dla mnie, że naprawdę bardzo dziękuję. Ale jeszcze dotknęło mnie bardzo słowo z listu do Efezjan. To, co ojciec czy ksiądz podkreślił, że tą wrogość Pan Jezus w samym sobie pokonał. I ja przez wiele lat mojego życia myślałam, że źródło nienawiści leży w drugim człowieku, że źródło mojego gniewu jest w drugim człowieku i dopiero teraz bardzo dokładnie rozumiem, że to jest nieprawda, bo Pan Jezus pokazał, że jeżeli w człowieku, w jego sercu nie było nienawiści, to pozwolił się zabić i nienawiści nie okazał, bo do końca był po stronie tych ludzi, którzy go zabijali, prosił Ojca za nimi. I to jest dla mnie takie piękne, bo jak na przykład moje dzieci przychodzą do mnie i jedno zawiniło, a drugie mówi: mamo, przebacz, nie poczytuj. Znaczy nie mówi tymi słowami, prawda? Tylko ono nie chciało, prawda? Ona nie chciała, on nie chciał, mamo, przebacz. To ja naprawdę czuję tak wielką miłość do tego dziecka, które przychodzi prosić za drugiego, że rozumiem po prostu z tego listu bardzo wiele. Dotyka on mnie osobiście i też moje życie rodzinne. A jeszcze teraz już tylko tak dowcipem i naprawdę ostatnie zdanie. Ojciec pytał o dobrą książkę a propos odpoczynku. To Andrea Lew napisał taką książkę o drodze cysterskiej i tam pisze, że mnich odpoczywa nawet wtedy, kiedy pracuje, w odróżnieniu od bezbożnika, który pracuje nawet wtedy, kiedy odpoczywa. No i tym optymistycznym akcentem chciałabym bardzo podziękować za całą audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dziękujemy.
A ja bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za ten piękny komentarz. Właściwie nic dodać, nic ująć. On jest po prostu, wynika z życia, z pewnych sytuacji, z doświadczenia. Dzielenie się, głoszenie Ewangelii to przede wszystkim dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem Chrystusa.
Prosimy bardzo. Halo.
do audycji.
Prosimy, jest pani na antenie, kto mówi?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Lublina. Chciałam się włączyć właśnie do audycji, szukając Słowa Bożego na niedzielę, która będzie. Dla mnie Chrystus jako pasterz jest takim właśnie przywódcą moim, mojej wiary, mojej religii. Kiedyś byłam owcą zagubioną, owcą całkowicie jak gdyby poza jego owcami. I mimo, że chciałam do niego dotrzeć, tak mnie się wydawało, a nie byłam w stanie, ale przyszedł taki moment w moim życiu, że to Jezus mnie odnalazł i On mnie uzdrawiał, On mnie przewiązywał, ratował mnie. I w tej chwili właśnie te listy do Efezjan jest takim dopełnieniem tego zrozumienia planu Bożego, tego planu takiego zbawienia, gdzie jeszcze przed istnieniem całego świata gdzieś byłam w zamyśle Boga, więc gdzieś przed darem życia był ten dar wielkiej miłości, która mnie powaliła i bardzo mnie inaczej ustawiła w ogóle i w wierze i w życiu. I dalej właśnie też o tej wrogości, właśnie takiej też, gdzie nienawiść potrafi właśnie zabijać i śmierć duchową przynieść, to właśnie też zrozumiałam, że właśnie Bóg kocha wszystkich, i tych dobrych, i tych złych, i że właśnie mam akceptować drugiego człowieka, tak jak Jezus akceptował jako dobry pasterz wszystkie owce, i te dobre, i te złe, i te gdzieś poza jego pastwiska, dlatego że on akceptował je, on nie nienawidzi grzechu, ale człowieka nigdy nie odrzuca. Dlatego też właśnie i ta cała perykopa świętego Marka też mi mówi, ponieważ weszłam na drogę wspólnoty, jak właśnie trzeba tym swoim czasem, tym czasem, gdzie się chce być z Bogiem, właśnie też umiejętnie gospodarować, umiejętnie na poznawanie Boga, na wchodzenie w coraz większe poznawanie, bo to się właśnie mieści w tym, że coraz bardziej poznając Go, ja coraz bardziej się otwieram i na wiarę, I na to, że moje serce też otwiera się na działanie łaski. I właśnie ten taki umiejętny czas, umiejętny odpoczynek właśnie, gdzie na tą pustynię, gdzie gdzieś mogę osobiście właśnie bardziej wejść w taką tą osobistą relację, bo ta pustynia mnie, prawdę mi pokazuje o mnie, o Bogu, o tym, że jestem stworzeniem Jego, bardzo kruchym, bardzo słabym. Ale właśnie jestem Jego stworzeniem i też mi pokazują te relacje odkupiciela i grzesznika. Ale też przychodzi taki czas, że czasami trzeba wszystko też rzucić i spieszyć. Gdzieś są takie rzeczy, że potrzeba i z poradą i z jakimś wsparciem. I z modlitwą, dlatego też wtedy też i czas się nie liczy i to działanie jest wtedy takie, może mimo nawet i tego zmęczenia, to jest właśnie też takie, bo gdzieś jest to współczucie, jest ta empatia taką, jaką Jezus miał do nas wszystkich i ma. To ja tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odpoczynek właśnie w cieniu Słowa Bożego, odpoczynek u boku Mistrza dokonuje się właśnie w Eucharystii, na Eucharystii, we wspólnocie. Wspólne odpoczywanie, wspólne medytowanie i wspólna praca. Bo pośród nas jest pasterz, pośród nas jest Chrystus.
słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarosław z Kalisza. Ja chciałem się podzielić taką refleksją, bo rozważając tajemnicę Jezusa i Jego mocy, nasuwa się taka analogia z tajemnicą budowy atomu i mocy czy energii wyzwolonej właśnie z rozpadu tego jądra atomowego. Podobnie jak Jezus jest tajemnicą, do którego nie możemy sięgnąć, tylko możemy niejako poznać ją pośrednio poprzez objawienie. Tak samo i jeżeli chodzi o tą strukturę atomu, mimo że ją nie znamy i ci uczeni, którzy zajmowali się właśnie wyzwalaniem energii jądrowej, czyli Heisenberg i Fermi, oni również nie znali natury tych sił, natomiast potrafili wyzwolić tak potworną energię. I wydaje mi się, że takim przykładem, który może tutaj posłużyć odnośnie tego pośredniego działania Jezusa, może być święta Bernadeta, której to Maryja objawiła się, mówiąc o sobie, niepokalane poczęcie. I tylko ona była niejako poza tą zasłoną, poza tą tajemnicą. Pozostałe osoby mogły tylko, że tak powiem, przyglądać się temu pośrednio. I był również tam lekarz, który bardzo krytycznie przyglądał się tej sytuacji i zauważył, jak płomień świecy przechodzi przez ręce świętej Bernadety. Trwało to kilka minut, nie czyniąc żadnej szkody. Kiedy próbował to powtórzyć po zakończeniu już tego objawienia, okazało się, że nawet kilkusekundowe przytrzymanie tego płomienia powoduje już odsunięcie ręki. Czyli oznacza to, że w tym momencie było to zjawisko ponadnaturalne.
Panie Jarosławie, a jakie odniesienie do czytań, które przed chwilą słyszeliśmy?
Ja bym powiedział tak, że to, co teraz mówię, jest w pewnym sensie uniwersalne, natomiast odniesienie do czytań takie, że Jezus czy Duch Święty działa w nas i przez nas, ale nie bez nas. To znaczy potrzebne jest nasze zaangażowanie. I kiedy Jezus widzi tą wiarę, to wtedy spełnia się cud. Ja przepraszam, ale jestem w trakcie spaceru i troszeczkę jestem zadyszany. Dlatego wydaje mi się, że ta tajemnica, która bezpośrednio przez nas nie może być dotknięta, ale ona jest. Tak samo jak ta potężna moc zawarta jest w tej energii jądrowej i w tym atomie.
Dziękujemy bardzo za te bliższe i dalsze odniesienia, panie Jarosławie. Pozdrawiamy serdecznie i dobrego spaceru życzymy. To, że Pana Boga nie opiszemy, to jest prawdą. Bóg, to cokolwiek gdybyśmy chcieli Pana Boga w ramki włożyć takie, jakie sobie sami jako ludzie nakreślimy, czyli jako dzieci Boże, jako stworzenia Boże, Pana Boga byśmy chcieli ująć, określić, dookreślić, zdefiniować, to jak mówią ojcowie, już nie byłoby Bogiem. Dlatego, panie Jarosławie, za to może też zwrócenie uwagi bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i może jeszcze jeden telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam chciałbym powiedzieć takie świadectwo.
A kto mówi i skąd?
Marek, aktualnie jestem w Pile.
Proszę bardzo, panie Marku.
Tak trochę się stremowałem, ale a propos, znaczy tego katechezy, która była, to bardzo mi się podobało, jeszcze nigdy nie słyszałem, tak, jeżeli chodzi odnośnie o ten temat, o odpoczynku, co jest mowa w tym Ewangelii. Bardzo mi się podobało i bardzo wartość wyniosłem z tego informację. Chciałbym taką swoją refleksję jeszcze wpleść, to wszystko taką ogólną, bo od kilku lat słucham Radio Maryja i tak właśnie kiedyś chciałem się przekonać, jak to jest, czy to prawda, co mówią tam tak ogólnie w telewizji. No i się przekonałem, że nie, i dlatego zacząłem słuchać Radio Maryja i bardzo mi się spodobało to, co tutaj jest mowa. I jakby dzięki temu znalazłem tą prawdę o tym, że jest Jezus i jakie jest powołanie człowieka. Nie tylko, że tak jak nam się kojarzy z powołaniem kapłańskim, ale również z tym, że to jest... bo tak jest, że coraz częściej mówimy o tym, że powołanie, że małżeństwo... Mówimy o małżeństwie jako drodze do świętości.
Tak, bo pierwszym powołaniem jest powołanie do świętości, prawda? I ono realizuje się na tych różnych drogach.
I znaczy jeszcze chciałbym dodać, że ja jestem przekonany, że chyba moją drogą jest małżeństwo i bardzo tak, mam taką prośbę do wszystkich słuchaczy Radio Maryja Dobrej Woli o modlitwę, żeby mi się udało znaleźć dobrą żonę, bo takie mam, może to dziwnie zabrzmi, marzenie, żeby z taką prawdziwą katolicką rodzinę założyć, bo jakby bo obserwujemy, co to tak przykro jest, co się dzieje na świecie i na przykład widać, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, co... Tak, no przepraszam, tak trochę się wzruszyłem.
Panie Marku, to świadectwo, to pragnienie, które pan wypowiedział, to jest myślę też umocnienie dla tych, którzy mają takie samo pragnienie i myślą, że już są ostatnimi Mohikanami na tym świecie. Okazuje się, że takich jest więcej. Bardzo się cieszę i gratulacje z tego pragnienia. Także, panie Marku, do Kalisza zapraszamy pierwsze czwartki miesiąca. Wtedy modlimy się właśnie o przyszłość rodzin albo przynajmniej duchowego udziału. Ale jeżeli jest możliwość przyjechania osobiście tam przed obraz świętej rodziny, świętego Józefa, to także bardzo serdecznie zapraszamy.
Dziękuję za zaproszenie i bym naprawdę był wdzięczny, jeżeli tam jakieś tam osoby by chciały zmówić chociaż pod twoją obronę, gdyby to było nawet dziesiątka różańca, to bym był szczęśliwy i Bóg zapłać i też pomodlę się za Radio Maryja i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Marku, z Panem Bogiem. Księże Marku, już czas powoli kończyć nasze spotkanie. Czy jakieś podsumowanie tych telefonów, rozmów, czytań?
To znaczy ja tylko króciutko tak podsumuję całość tych naszych rozważań o Bogu troszczącym się o człowieka, o Bogu ukazanym jako dobrym pasterzu. Chciałbym to nasze rozważanie zakończyć taką modlitwą. O dobry pasterzu, Boże, Ciebie tylko potrzebujemy. Ty wiesz, czego potrzebujemy i udzielasz nam tego, kiedy chcesz. Daj nam, Twoim biednym owieczkom, pastwisko, jakiego od czasu do czasu potrzebujemy. Nieraz nas pocieszasz, abyśmy nie popadli w zniechęcenie. Niekiedy zaś pozwalasz nam odczuć zamieszanie w duszy, by nauczyć nas prawdziwej pokory, która jest prawdą. Jesteśmy w dobrych rękach. Twoje serce, o Boże, nie przestaje czuwać nad nami. Miłujesz nas miłością nieskończoną. Patrzysz na nas nieustannie. Jesteś wszechmocny. Korzystając z ogromnej życzliwości właśnie ojca Dariusza, ojców redemptorystów, pozdrawiam księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza prałata Stefana Spychalskiego, mojego proboszcza, moich kochanych rodziców, siostrę, kapłanów, siostry zakonne, chorych i proszę jednocześnie o modlitwę w mojej intencji.
Dziękujemy bardzo. Gościem Radia Maryja był ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wykładowca Pisma Świętego i wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.